Szymon Hołownia zdecydował o przeniesieniu procedowania projektów dotyczących aborcji na termin po wyborach. Politycy Lewicy i Platformy Obywatelskiej są oburzeni. Dlaczego taka decyzja i czy to dobre zagranie? Będziemy mówić także o kolejnych przypadkach korupcji wykrytych przez CBA w Orlenie, a także o karze nałożonej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji na TVN za reportaż Franciszkańska 3. W programie będziemy gościć naszą korespondentkę ze Stanów Zjednoczonych. Porozmawiamy o Donaldzie Trumpie i nastrojach przedwyborczych. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Magdalena Falek, zapraszam. Jest już godzina 13. Cieszymy się, że jesteście tutaj z nami. Ze mną w studiu jest pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Witam serdecznie.
Witam ciebie i państwa. I nie tylko ja widzę, że jestem tutaj.
Tak, na łączach witamy. Jest z nami Cezary Kłosowicz, nasz korespondent. Witamy cię.
Witajcie.
Będziemy rozmawiać na początku o tym, co się dzieje w Sejmie, o decyzji marszałka Hołowni, ale tematów będzie dużo. Będzie też o reportażu TVN-u i o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, która nakłada karę. A także w drugiej części programu połączy się z nami nasza korespondentka ze Stanów Zjednoczonych. Także bądźcie z nami, zachęcam do komentowania, pisania na czacie. A jeśli chodzi o nasz temat główny, to marszałek Sejmu Szymon Hołownia stwierdził, że przesuwa procedowanie projektów dotyczących aborcji na termin po wyborach. Ma być to 11 kwietnia. Dlaczego taka decyzja? Tutaj uzasadnia to, że tym, że zostaną one odrzucone, mogłyby zostać odrzucone w pierwszym czytaniu, bo nie wszystkie kluby są jeszcze gotowe na to, żeby się zgodzić na te pierwsze czytanie. Takie jest uzasadnienie marszałka Hołowni. Czy rzeczywiście taki jest prawdziwy powód?
Myślę, że to jest tak zwane uzasadnienie oficjalne. Naszym widzom przypominam, że taki scenariusz przewidziałem przed wyborami, bo jednym z takich argumentów głosowania za PiS-em było, że jak tylko wygra ta koalicja 15 października, to od razu zmienią prawo aborcyjne. Ja mówiłem, że nie, że ta koalicja nie jest jednorodna, szczególnie partia Szymona Hołowni i PSL też będący razem z nim w tej koalicji mniejszej, nie, trzeciej drogi. Oni będą przeciw i cała koalicja 15 października raczej będzie w dryfie, jeśli chodzi o ten temat. Tak jak powiedziałem, widzicie, to ta zapowiedź się realizuje. Marszałek Hołownia będzie jeszcze pewnie nie raz grał na zwłokę.
Redaktor Cezary Kłosowicz, jakie nastroje panują teraz w Sejmie właśnie w związku z tym przesunięciem procedowania projektów?
No było gorąco, szczególnie ze strony lewicy. Na sali sejmowej padały zarzuty. Anna Maria Żukowska w bardzo gorących słowach zwróciła się do marszałka Hołowni, stwierdziła, że zamienił zamrażarkę na chłodnię, uśmiechniętą, ale chłodnię. Jeszcze zacytuję: szafuje pan jako katolik słowem kłamca, nazwał pan kłamcą marszałka Czarzastego, zamrażarkę sejmową zamienił pan na uśmiechniętą chłodnię. Podobno nie ma pan w biurku schowanych projektów, a jednak pan to robi. Wystąpienie nawet rozbawiło prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, także chyba cieszy się z tych różnic w koalicji rządzącej. Posłanki lewicy zarzucają marszałkowi Hołowni, że nigdy nie ma dobrego czasu, zawsze są jakieś wybory, teraz samorządowe, za chwilę europejskie, potem prezydenckie, potem parlamentarne. zawsze będzie zły czas, bo też marszałek Hołownia wcześniej mówił, że żeby tego tematu aborcji nie dokładać do kampanii wyborczej, żeby jeszcze nie rozgrzewać też emocji, dlatego chciał po tych wyborach samorządowych, teraz ustalił termin po pierwszej turze tych wyborów, argumentując też, że nie ma jeszcze zgody co do, bo tych projektów jest kilka, każdy z członków koalicji swój projekt jakiś złożył i że na przykład nie byliby pewni, że Lewica nie będzie głosować za odrzuceniem w pierwszym czytaniu ich projektów i nawzajem. Polska 2050 deklaruje, że zagłosuje w tej pierwszym czytaniu za wszystkimi projektami, żeby przeszły do dalszego procedowania i tego chcę też od innych koalicjantów. Przed chwilą była konferencja posłanek Polski 2050, w której broniły Szymona Hołownię i twierdziły, że też walczą o prawa kobiet, prawo do aborcji, że były też na tych marszach kobiet, ale że spodziewały się, że może się stać znowu odrzucenie, tak jak też powtarzają posłowie Polski 2050, że od tych 31 lat zawsze tak się działo, kiedy były projekty o aborcji, szczególnie zaostrzające, że były odrzucane i żeby teraz dobrze się do tego przygotować. Co ciekawe, też posłanki Polski 2050 zadeklarowały, że jeśli będzie faktycznie taka deklaracja, że wszystkie kluby koalicyjne zagłosują za wszystkimi projektami, czyli przeciw ich odrzucaniu w pierwszym czytaniu, to one porozmawiają z marszałkiem Hołownią, żeby jednak przyspieszył i może nawet na tym posiedzeniu Sejmu, choć jest ono już dość wypełnione, jednak się pojawiły te projekty.
Tutaj przy okazji pojawia się od razu pytanie, czy właśnie koalicja rozpadnie się podzielona właśnie kwestią aborcji i na to pytanie może odpowiada poseł Krzysztof Paszyk z PSL-u. Puśćmy teraz tą krótką wypowiedź i zaraz wracamy.
Czy koalicja się może rozpaść przez sprawę aborcji lub składki zdrowotnej?
Zmartwię tych, którzy liczą, że się przez aborcję czy składki ZUS dla przedsiębiorców ta koalicja rozsypie. No przede wszystkim jest jedna istotna różnica. Z aborcji nie umawialiśmy się w umowie koalicyjnej, natomiast pomoc i wsparcie dla przedsiębiorców jest w tej umowie zapisane, więc jakby tych rzeczy też nie powinniśmy zbijać, ale spokojnie myślę, że w drodze dialogu, tak jak to na partnerów koalicyjnych przystało, przezwyciężymy wszystkie różnice.
No, wypowiedzi liderów były dość mocne, że tu tego nie popuścicie.
Ale na tym też polegają koalicje w demokratycznych państwach europejskich, że czasami jest mocna wymiana zdań, artykułowanie tego, na czym poszczególnym partnerom zależy, to jest nic nadzwyczajnego. To dalekie od normalności były ostatnie 8 lat monowładzy, gdzie nie było dyskusji, nie było debaty, nie było żadnych różnic, poza jakąś walką tylko buldogów pod dywanem. Natomiast tu wchodzimy w merytoryczne, normalne funkcjonowanie koalicji.
Dziękuję. Dzięki.
Poseł Paszyk tutaj optymistycznie podchodzi do tego, czy koalicja się rozpadnie. Twierdzi, że nie, że przezwyciężył te podziały pastor Paweł Chojecki.
No bardzo podoba mi się wypowiedź pana posła Paszyka. Rzeczywiście on mówi, że no tam do mediów, gdzieś na wiecach wyborczych, no to się takie ostre tam, wiecie, nigdy, przenigdy, wszyscy razem, pełnym gazem. A kiedy później już jest ta rzeczywistość kuluarowa polityki, czyli trzeba zebrać jakąś większość przy jakiejś sprawie, no to tam każdy troszeczkę spuszcza z tonu i rozmowa wygląda zupełnie inaczej, że żadnego tu podziału większego nie będzie, że Kaczyński no może się cieszyć, może się tam uśmiechać, ale tutaj zobaczcie ze strony przynajmniej tej części trzeciej drogi, tu ze strony PSL-u, bo z tej formacji pan Paszyk występuje w Sejmie, tu jest jasna deklaracja, że rozpadu koalicji z tego powodu nie będzie. Mam nadzieję, że i ta strona jak gdyby przeciwna, czyli Lewica, gdzieś formacja premiera Tuska jest po środku, chociaż bardziej w kierunku lewicową, jeśli chodzi o sprawę aborcji się skłania, że tu też po drugiej stronie tego sporu będzie, że tak powiem, no, jakieś takie lanie oliwy na rozgrzane emocje i rozpadu koalicji z tego powodu nie będzie, ale i też wielkich zmian nie będzie. To trzeba się z tym liczyć. Tam myślę, najdalsze możliwe zmiany to jest powrót, w tej kadencji mówię, nie ogólnie, to jest do tego kompromisu aborcyjnego z lat 90., który moim zdaniem był naprawdę dobry, jeśli chodzi o sytuację aktualną Polski, chociaż Lewica nie zgadza się już nawet, tak zresztą jak przewidywałem, że jeśli Kaczyński ruszy ten kompromis bardzo trudny do wypracowania w latach 90., to odpowiedzią środowisk liberalnych, które teraz są na fali wzrostowej, będzie zlikwidowanie tego kompromisu, czyli w rzeczywistości po krótkim dość czasie głupie działania Kaczyńskiego i tego katolibanu doprowadzą do tego, że aborcja będzie jeszcze bardziej dostępna w Polsce niż w wyniku tego kompromisu z lat 90.
No właśnie, ten kompromis został...
Dziś Anna Maria Żukowska jeszcze zapowiadała protesty, powrót protestów, powiedziała w kierunku Szymona Hołowni. Ta błyskawica, panie marszałku, będzie wymierzona w pana. Także mogą być, oprócz tych protestów rolników, które dzisiaj także przed Sejmem, nie jest łatwo dostać się dziś, nie tak łatwo dostać się dziś do Sejmu było, to może jeszcze protesty lewicy się dołożą w najbliższych tygodniach i będzie kampanii samorządowej, no, powiedzmy, że ciekawie, ale chciałem jeszcze zwrócić uwagę na interesującą wypowiedź Krzysztofa Bosaka, który relacjonował te rozmowy na prezydium Sejmu. Po pierwsze powiedział, że trochę teraz nie jest Sejm gotowy na zajmowanie się na tym posiedzeniu, bo dopiero co wpłynęły te projekty i on zamówił opinie prawne, to je dostał dopiero dzisiaj, a to 100 stron tekstu, ale powiedział jeszcze ciekawszą rzecz, jak relacjonował Krzysztof Bosak. Szymon Hołownia miał powiedzieć na prezydium Sejmu wczoraj, że posłowie będą się bali proboszczów i dlatego trzeba głosować nad projektami po wyborach.
Że to powiedział Szymon Hołownia. No, myślę, że
tak
to...
Tak miał powiedzieć na prezydium Sejmu.
To dość ciekawa wypowiedź. Znaczy, że on jest realistą, zna stan polskiej polityki, polskiej mentalności i że absolutnie nie godzi się, przynajmniej z tej deklaracji tak wnioskuje, z tym, że jest to przynajmniej coś takiego niesmacznego albo nawet coś złego, że to proboszczowie decydują o głosach polityków, a nie są oni samodzielni. Także no, to taki mały plusik.
Czy teraz w takim razie czeka nas powtórka z tego, co działo się w Polsce, z tych protestów, które były, gdy PiS chciał właśnie, gdy PiS no, doprowadził do zmiany właśnie tego kompromisu aborcyjnego? Czy teraz musimy się na to szykować? Czy przed wyborami, czy po wyborach, na to, że Polska znowu będzie podzielona?
Myślę, że nie. Myślę, że te buńczuczne wypowiedzi tej posłanki z Lewicy są no takie pod publiczkę, pod rozgrzanie troszeczkę elektoratu, tego, który wsparł Lewicę, czy po części Koalicję Obywatelską, bo myślę, że do Trzeciej Drogi to chyba najmniej, chociaż no tamte kobiety z Trzeciej Drogi też mówią, że one też były i tak dalej w tych protestach, że tu Donald Tusk w jakiś sposób, myślę, że sprawny, ugasi ten wewnętrzny, powiedzmy, pożar to złe słowo, tam jakieś zapałki zapalone w koalicji, że to tak na trybunie sejmowej pokrzyczą, a tu żadnych dalszych działań, przynajmniej w najbliższej perspektywie, nie będzie. Także ja jestem stosunkowo spokojny. Jeśli jeszcze, nie wiem, czy chcesz ten temat dalej wałkować, to ja chciałem się zwrócić do Lewicy, żeby cofnęła się do takiej wypowiedzi z lat 90. Ja ją bardzo dobrze zapamiętałem, ponieważ to mówiła moja profesor ze szkoły, pani profesor Izabela Sierakowska, jedna z ikon, można powiedzieć, tej lewicy lat 80. i 90. Bardzo dobrze ją wspominam, ona już niestety nie żyje, uczyła nas w liceum Staszica, mnie i moją żonę. Bardzo ciekawe lekcje prowadziła właśnie z tematu też PDŻ-u. Ona prowadziła zajęcia z języka rosyjskiego, ale też te zajęcia z PDŻ-u, czyli przygotowanie do życia w rodzinie. Nie wiem, czy miałaś taki przedmiot, czy już...
Za moich czasów to już się nazywa WDŻ, wychowanie do życia w rodzinie,
no, to
ale
podobny,
chodzić
widać.
Na to nie chodzi.
Czyli nie było obowiązkowe. U nas to było jeszcze obowiązkowe. Pani Izabela Sierakowska, pani profesor, prowadziła te zajęcia naprawdę w świetnym stylu i potem, kiedy widziałem ją na mównicy sejmowej, ona powiedziała coś takiego, cytuję z pamięci sprzed no naprawdę wielu lat, lata 90., no to trochę dawno temu, ale ona powiedziała tak. Do wszystkich stron tego sporu, a ten spór był wtedy naprawdę bardzo gorący, jakieś, pamiętam, jakieś petycje się podpisywały, jakieś projekty referendum, już nie pamiętam, jak to tam się odbyło, ale spór był gorący i profesor Sierakowska powiedziała tak do całej Izby, do jednej i drugiej strony. Mówi, w sprawie aborcji zapewne nie uzyskamy zgody, ale możemy zrobić coś, żeby tych aborcji było w Polsce jak najmniej. I to jest nasza wspólna, mam nadzieję, troska. I wtedy mówiła o dostępności do antykoncepcji, o opiece dla szczególnie samotnych matek, które mają urodzić te dzieci takie nie za bardzo chciane, żeby je być może oddać do adopcji, żeby to wszystko ułatwić, żeby tych aborcji, czyli zabijania dzieci, było jak najmniej. Nie? I bardzo ceniłem panią profesor Sierakowską. Zobaczcie, do dzisiaj pamiętam ten głos, także lewicy dedykuję tę postawę pani profesor poseł Sierakowskiej.
A my będziemy przechodzić teraz do kolejnego tematu. Dzisiaj tematów mamy dużo.
Jeszcze co do tego tematu chciałem, bo w Sejmie też uchwała o Trybunale Konstytucyjnym. Tu można pokazać związek, bo jak ta uchwała ma, jak tłumaczył nam przed chwilą wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha, ma stwierdzić, że te postanowienia, wyroki Trybunału Konstytucyjnego podejmowane z sędziami, tak zwanymi sędziami dublerami, są nieważne, między innymi, no to by znaczyło właśnie powrót do tego, co mówiłeś, kompromisu aborcyjnego, bo wyznaczyło też unieważnienie tego wyroku, który był tak oprotestowywany. Nie wiem, czy skuteczne unieważnienie, faktyczne, ale przynajmniej przez Sejm w uchwale, no i wrócilibyśmy do tego stanu sprzed.
No myślę, że to jest taka rozsądna próba uratowania Polski przed nową wojną ideologiczną w tym temacie. I no zobaczymy, czy ta próba się uda.
Choć jakoś przy Trybunale Konstytucyjnym się tego przynajmniej nie widziałem, żeby ktoś komentując łączył te dwie sprawy jeszcze.
To będziemy obserwować, a my teraz przechodzimy już do kolejnego tematu. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nałożyła karę w wysokości 500 000 zł na TVN za reportaż Bielmo Franciszkańska 3, który wskazywał na związki Jana Pawła II z ukrywaniem pedofilii w Kościele katolickim. Tutaj właśnie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powołuje się na artykuł 18 ustawy właśnie radiofonii o telewizji. No i ta decyzja została wydana na podstawie skarg napływających właśnie do Krajowej Rady, gdzie w tych skargach była mowa o mowie nienawiści, również o właśnie zachęcaniu do nienawiści, o dyskryminacji poglądów religijnych i na tej podstawie kara 500 000 zł. Podobnie trochę do tego artykułu dotyczącego znieważania uczuć religijnych.
No, trzeba jasno powiedzieć, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji no, zdominowana jest przez ludzi, którzy reprezentują Kaczyńskiego, którzy przez tę siłę, przez tych bolszewickich, narodowo-katolickich, nie wiem, faszystów, czy jak ich nazwać, zostali w tej Radzie umieszczeni ich głosami. No stąd nie dziwota, że oni reprezentują jeszcze styl myślenia, rządzenia Episkopatu i Kaczyńskiego, bo to są te dwie siły, które i partii Kaczyńskiego, które rządziły do niedawna w Polsce. Można podziękować temu Świrskiemu, nie wiem, czego oni, jeden się nazywa Burak, drugi Świrski, nie? I oni jakoś tak się naprawdę zachowują zgodnie z tymi nazwiskami, nie? No w każdym razie podziękować Świrskiemu. I to nie, żebym ja tak, rozumiesz, no tam szukał tych związków, no one się wręcz rzucają, nie? Tak jak jest Warchoł też, nie? W tej najbardziej pisowskiej, suwerennej Rosji, czy Polsce, czy co oni tam, nie wiem, aktualnie czczą, no to oni warcholstwo uprawiają. No ja nie wiem, skąd te zbieżności, no ale zostawmy to. Trzeba podziękować temu Świrskiemu, że no, pokazał nam jeszcze taką trochę grozę rządów tego katotalibanu w Polsce, że co to oznaczałoby dla dziennikarzy, to co to oznaczałoby dla protestantów. Zdaje się, że w tym stanowisku tej Krajowej Rady nie wiadomo czego, lotów w kosmos i na Księżyc, to też telewizja Idź Pod Prąd jest ujęta, zaraz to rozwiniemy. Gdyby nie udało się tej bandy Kaczyńskiego odsunąć od koryta, odrzucić od koryta wyborami 15 października, to mielibyśmy, zobaczcie, takie kolejne dzisiaj kwiatki. Ja mówiłem, że gdyby PiS utrzymał się u władzy, to trzeba by emigrować z Polski i też przenieść siedzibę telewizji poza granicę Polski. Nawet już przygotowałem pewne warianty w tym kierunku. Oczywiście w pewnej dyskrecji, no rozumiecie sami przejście, że tu przecież i podobno prokuratura nas nie słucha, nie? No to było jasne. I różne inne złe siły z tych hun, wejbinów, różnych tam hejterów katolickich cały czas tu myślą, jak nas zniszczyć, jak uderzyć w nas i tak dalej. Ale myślałem całkiem poważnie o przeniesieniu z polskiej telewizji Idź Pod Prąd, bo tutaj tacy ludzie jak Świrski, oczywiście Świrski to do nas tam może sobie tylko pogrozić palcem, ale już prokuratura może nas zniszczyć, Ziobry, i próbowała nas zniszczyć na różne sposoby, nie tylko moim procesem, ale to może kiedyś na jakiejś komisji sejmowej więcej o tym porozmawiamy. A może w jakimś śledztwie ciekawym, no zobaczymy. W każdym razie, tak jak tu telewizja TVN została ukarana przez tę komisję, Radę Świrskiego, tak samo już mafia pisowska próbowała mi zrobić drugi proces właśnie co do komentarza, do programu. Rozumiecie? Pan Gutowski zrobił bardzo fajny i myślę rzetelny materiał, zaraz możemy tam więcej na ten temat powiedzieć. Ja go skomentowałem i ja miałem być wsadzony do więzienia za skomentowanie materiału TVN-u. Wyobrażacie sobie taką akcję i mam na to twarde poszlaki, nie tam, żeby mi się coś uroiło, nie? No to już nie będę mówił jakie, jakby kiedyś prokurator jakiś chciał się dowiedzieć, jak chciano niszczyć wolność słowa w Polsce i tu zresztą oświadczenie TVN-u bardzo jasno idzie w tę stronę, że oni stają w obronie wolności słowa, nie tylko swojej, ale także innych dziennikarzy czy telewizji, także no, tak, mam nadzieję, trzymam za słowo, o tak.
TVN od razu wydał oświadczenie po tej decyzji. Stwierdza, że nałożenie kary na reportaż Franciszkańska 3 na redakcję TVN24 nie ma podstaw. Godzi w wolność mediów i jest próbą wprowadzenia cenzury. Misją dziennikarzy jest informować i ujawniać fakty, również te, które pokazują trudną prawdę. Reportaż Franciszkańska 3 jest efektem wielomiesięcznej pracy opartej na relacjach świadków i tak dalej. Kara finansowa dla TVN24 jest kolejną próbą zastraszenia naszej i wielu innych redakcji. Stanowi zagrożenie dla prawa widzów do informacji. Będziemy zawsze bronić dziennikarzy, by mogli informować Państwa o tym, co ważne. Dlatego w trybie natychmiastowym odwołamy się od tej decyzji do sądu.
I bardzo dobrze. Mamy nadzieję, że sądy już nie są pod wpływem tej czarnej mafii, episkopatu i PiSu. Stąd no, tu wyrok będzie no, jeden możliwy, czyli wyrzucenie do kosza tych no, świrskich, że tak powiem, pomysłów. Czy Czarek, nie wiem, czy dobrze słyszysz, Magda, Czarek coś próbuje się do nas dobić?
Tak, tak. Redaktor Cezary Kosowicz, prosimy.
Mi się podoba to uzasadnienie, czy w ogóle ten wyrok KRIT, gdzie jest, zarzucają TVN-owi brak obiektywizmu i rzetelności dziennikarskiej, wybiórczą selekcję źródeł, historyczną interpretację faktów i zdarzeń, techniki manipulacyjne, insynuacja, czy stosowanie fałszywych powiązań, emocji i osób. Wydaje mi się, że im się przełączyło na wiadomości TVP wtedy. To im się opisało. Tak, opis jakby kropka w kropkę.
Jak dyskryminacyjny i wręcz taki komiczny charakter ma ten panegiryk Świerskiego, niech zaświadczy to, co zrobiła telewizja pisowska, państwowa, publiczna, rządowa, jak ją tam zwał, TVP Info. Kiedy towarzysz Pereira wydał taki właśnie materiał na TVP Info, że Kościół Nowego Przymierza w Lublinie to jest tajemnicza sekta z Lublina. Zobaczcie, tu jest rzetelne dziennikarstwo według Świrskiego i jego rady. Tu jest brak manipulacji, tu jest brak tam budzenia skojarzeń, tu jest brak obrazy uczuć religijnych, tu jest rzetelne dziennikarstwo. Kiedy sąd po bardzo krótkim postępowaniu, tam nie wiem, godzinę z hakiem, Pereira tam zeznawał, wydał jasny wyrok, niedopełnienie. Przeprosić, wina TVP, ale Świrski wtedy nie zareagował. Zobaczcie, tu mamy oczywistą sprawę. Tutaj mamy informację bardzo ciekawą, pozbieranie różnych danych, pokazanie, to oni mówią, że tam jakieś akta esbeckie.
No, to jest oni... właśnie jeden z zarzutów, że no to, dlaczego to jest...
No, akta esbeckie są w IPN-ie jako źródło historyczne. To historyczne, towarzyszu Świrski, także ja nie wiem, czego się czepiasz. No, to do Cęckiewicza se pretensje złóż, czy jak. Po drugie, to jest nieprawda, ponieważ także źródła zagraniczne były podawane. Informacje na przykład o tym, że Jan Paweł II nie mógł nie wiedzieć o nadużyciach seksualnych takiego legionu, księdza de Golado, który gwałcił własne dzieci i był no, zboczeńcem takim, że tak powiem, potęgi kosmicznej wręcz, nie? To nie mógł nie wiedzieć. Brał od niego żywą gotowiznę. W kopercie dostawał, dziwisz, przyjmował na rzecz papieża, także mówienie, że papież nie wiedział, no to jest jakaś kpina z faktów historycznych. To jest tak samo, jak teraz jest taki jakiś Rebik czy Robik, już nie pamiętam tego nazwiska, taki ksiądz ze Słowenii, który gwałcił zakonnice dwie naraz i mówił, że to jest obraz Trójcy Świętej. Nie wiem, czy znacie takiego księdza. Jakoś na R. Znajdźcie mi jego nazwisko. On teraz tam został skazany, a był ulubieńcem papieża Franciszka. No to przecież nikt rozsądny nie powie, że Franciszek nie wiedział, co ma za uszami ten słoweński ksiądz, który czcił Trójcę, gwałcąc dwie zakonnice naraz.
Marko Iwan Rupnik.
Rupnik, o.
Co ciekawe...
Tak, tu... jeszcze bym chciał... Chciał dodać, że żadna Krajowa Rada nie powinna się zajmować żadnym prywatnym medium. Jak już istnieje, to ewentualnie mogłaby się zajmować mediami państwowymi i tyle. A jak ktoś ma coś do mediów prywatnych, to proszę do sądu. No ale mamy takie urządzenie jeszcze państwa, jakie mamy.
No to jest komunistyczne urządzenie, które właśnie wprowadza cenzurę. Tu zgadzam się z opinią TVN-u, że to, co robi ta katolicko zdominowana przez przedstawicieli tej partii katolickiej rada, myślę, że niedługo ona tam zostanie zmieniona i to jest, że tak powiem, ona woła, żeby szybciej się nimi zająć. Także no to powinni się nimi zająć, że tutaj to jest jawna cenzura, czyli wzór bolszewicki.
Co ciekawe, tutaj już wspominał pastor, w decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pojawia się również telewizja Idź Pod Prąd. Tutaj ta rada w swojej decyzji cytuje skargi, które trafiły właśnie na reportaż TVN-u i między innymi w jednej skardze napisanej przez profesora, tutaj byłego członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, profesor Janusz Kawecki, pojawia się również telewizja Idź Pod Prąd, jako w kontekście takim, że tutaj przeczytam, cytuję, warto zauważyć, że oprócz wielu różnych mediów włączających się natychmiast po emisji reportażów, powielanie ocen i haseł tam zawartych, były również takie, które nawet wyprzedzająco te oceny upowszechniały. I tutaj w obszarze mediów elektronicznych może być dostawca wideo Idź Pod Prąd TV, jako szczególny przykład, to tam w dniu 6 marca już o godzinie 13 na kilka godzin przed emisją reportażu w TVN24 P. Chojecki.
O mnie.
Tak, właściciel tego portalu z prowadzącą audycję Kornelią Chojecką omawiał reportaż, używając jako wynik wcześniejszego oglądu skandalicznych określeń mających wynikać z oglądu tego reportażu. I tutaj są cytaty. Rzecz o zbrodni, brał udział w zbrodni, czyli był zbrodniarzem. Ten przykład przywołuje ze względu na nadzwyczajne chamstwo i mowę nienawiści wypowiadającego się.
No to macie kolejną poszlakę, że już mi chcieli robić proces. Były członek, powiadasz, tak? I jeszcze profesor. No mi bardziej ten pierwszy tytuł pasuje, bo on jest jakiś taki, bo to do profesora taki brak kompetencji słabo pasuje, ale do byłego członka tego gremium, no to jak najbardziej. Bo on mówi, że jestem właścicielem tej telewizji. No to były członku, profesorze Kawecki. Proszę sobie sprawdzić, kto jest właścicielem telewizji Idź Pod Prąd. Jeśli taki wysoki urząd członka kiedyś tego KRIT, czy jak się to nazywa, a teraz były członek jest tytułowany KRIT, no i pan nie potrafi sprawdzić, kto jest właścicielem telewizji Idź Pod Prąd, no to po co czytać ten pana bełkot dalszy, nie? Oczywiście ten człowiek nie ogarnął, że tam była wersja płatna wcześniej, zanim się ukazał ten reportaż i można było sobie zapłacić chyba 10 czy 11 zł i obejrzeć. A on tu widzi spisek telewizji Idź Pod Prąd z TVN-em. Oho! Gratulacje!
Czyli teraz czekamy na dalsze kroki. Sprawa trafi do Sądu Okręgowego w Warszawie, tak zapowiada TVN, natychmiastowe odwołanie i zobaczymy, co będzie się działo dalej.
Tutaj to absolutnie nie ma się czego obawiać. To jest decyzja ideologiczna przez, można powiedzieć, taka, żeby zrobić dobrze episkopatowi czy tam hierarchom katolickim. Nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego. No drugie takie uzasadnienie, no to ta bolszewicka cenzura, że to jest próba zastraszenia ludzi, by nie krytykowali hierarchów katolickich, by nie krytykowali Kościoła katolickiego, jego bzdurnych dogmatów i praktyk, no i żeby nie krytykowali takich pomnikowych osobistości jak Jan Paweł II. A on był po prostu zwykłym człowiekiem, zrobił pewne dobre rzeczy, ale zrobił też wiele złego.
Dziękujemy redaktor Cezary Kłosowicz, że byłeś z nami tutaj w programie, na łączeniu. Dziękujemy za komentarz.
Dzięki, do zobaczenia.
Do zobaczenia, a my teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Wychodzą kolejne afery korupcyjne związane z Orlenem. Jak się okazuje...
Teraz widzowie nam odejdą, bo wiecie, no mówić w kółko o tych bandytach, złodziejach, malwersantach, oszustach, no to wiecie, każdego dnia jest kolejna porcja. No i teraz mówić o tym, czy nie mówić? No tu jest ciekawy szwindel, no to trochę jeszcze powiemy.
Tym razem nie sam Obajtek, ale zastępca Obajtka. Tak, Adam Burak i jego matka.
I ona się wstydziła nazwiska Burak.
Tak, zmieniła swoje nazwisko, ale nie dlatego, że się wstydziła, tylko
myślisz?
Oczywiście...
Nie, no to przyjmijmy lepszą. Co, że chciała oszukać?
No mi się wydaje, że to dla pieniędzy.
Nie, ona tak dla cnoty. Chciała mieć, jaki ona tam na
fiołek.
Fiołek. Zmieniła sobie z buraka na fiołek, no żeby no tak ładniej pachniało. No co ty, gdzie tam dla pieniędzy? Od nędzy do pieniędzy zaraz by tak.
Jak się okazuje, to tutaj Adam Burak dawał zarobić na kontraktach z państwowymi spółkami biznesmenowi Radosławowi Tadajewskiemu, a w zamian za to Radosław Tadajewski zatrudnił matkę Buraka właśnie pod zmienionym nazwiskiem.
Żeby ładniej pachniało.
Żeby nie
żeby
wyszło.
Nikt nie wyczuł smrodu
a to jednak,
z buraków.
A to jednak wyszło wszystko.
Wyszło szydło. Szydło też załatwia robotę dla sędzia.
Wyszło przez...
Szydło z worka wyszło.
Przez śledztwo CBA tutaj właśnie... Przez podsłuchy, które CBA podsłuchiwało właśnie Obajtka, ale też również Adama Buraka. No i jak się okazuje, jeszcze ciekawe, tutaj właśnie Adam Burak chciał wszystkie kontrakty na reklamy, które były...
W całej Polski,
tak,
miał rozmach.
Przetargi państwowe.
Mają rozmach.
I polecał właśnie biznesmenowi Tadajewskiemu, żeby się orientował, gdzie są przetargi i żeby wszystkie przetargi
do
wygrywać.
Do niego spływały tak. I Orlen będzie tak to robił, żeby te przetargi wygrywać. No zobaczcie, że to są skale. Tutaj mamy aferę na poziomie 2 milionów tylko, nie? No to na waciki. Ale jeśli by te wszystkie kontrakty reklamowe wszystkich spółek Skarbu Państwa z całej Polski zebrać, to podejrzewam, żeby się setki milionów zebrało, a może jakiś okrągły miliardzik by gdzieś przez parę lat się dało uzbierać. Także taki plan ten Burak z kolegą mieli. A popatrz, Jarosław jeszcze chyba wczoraj czy przedwczoraj mówił, no cóż to dziwnego, że Obajtka podsłuchiwali. Przecież to taka ważna persona, taki ważny koncert, no tośmy słuchali, mówi, no co on tam se mówi, nie? No to tak. Ale wiesz, że oni się o tych buractwach dowiedzieli jeszcze za rządów PiSu? I prokuratura nawet wszczęła śledztwo w sprawie tego przestępstwa. Ale jak się państwo domyślają, jak pisowska prokuratura rzekomo bardzo chorego towarzysza Ziobry, jak rozpoznała sprawę?
Umorzenie?
No oczywiście, no piątka. Ty studiujesz prawo, no to już no, pisowskie prawo byś się nadało. Umorzenie, no i pisowska prokuratura, że tak powiem, w całej pełnej ruskiej krasie.
Jak się okazuje...
Krasawicy znaczy się.
Jak się okazuje, tutaj spółka właśnie Tadajewskiego zarobiła ponad... prawie 2 miliony złotych na tych właśnie
przetargach. Już tu mówię,
to
przy tych aferach pisowskich to na waciki. No, normalny człowiek to całe życie tyle może nie zarobić. A już na pewno nie będzie tego oglądał. A ci zajedą tu tego śmego.
Długo nie będziemy mówić o tym, więc już teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Jeszcze krótko o lekcjach religii w Kościele katolickim. Wypowiedź była dla tutaj Kai biskupa Wojciecha Osiala, który stwierdził, że jeśli rząd zredukuje religię do 1 godziny tygodniowo, to Kościół nie udźwignie ciężaru sfinansowania tej 2 godziny w parafiach. I pracę i utrzymanie mogą stracić też katecheci i to wpłynie bardzo negatywnie na ich osobiste życie i losy ich rodzin. Czyli Kościół katolicki nie jest w stanie sfinansować lekcji religii nie. I musi to robić szkoła.
No, biskup, jak on się tam nazywa?
Wojciech
Osiel. Znowu będę miał problem i skojarzenia, bo co się z Osiałem kojarzy? No, wystarczy jedną literę zmienić i już jest mniej więcej to, o co chodzi, czyli mądrość etapu. Zobaczcie, przez całą komunę prawie, no na początku, tam w latach 50. to jeszcze się komuniści dogadali z Kremlem i były tam w salkach szkolnych, a potem przeniesiono religię do sal katechetycznych i ja parę lat chyba, czy rok, nie, rok, przepraszam, na taką religię chodziłem, później jeszcze kawałeczek w liceum. I to naprawdę fajnie funkcjonowało. To była jakaś taka no, trochę odskocznia od komunistycznej szkoły. Wiedzieliśmy, że tu będzie trochę inny światopogląd, że to jakieś tam inne tematy powinny być, szczególnie w liceum, no to zależało od księdza, bo tam różnych, chyba dwóch albo trzech mieli, to tam niekiedy było ciekawie. Z jednym było ciekawie, z tymi pozostałymi mniej. Ale w miarę miałem z tego pierwszego księdza dobre wspomnienia. On mało mówił, a bardziej tak chciał, żebyśmy mówili. To dla młodzieży nawet niezły układ był. I zobaczcie, Kościół wtedy dawał radę za komuny, biedny. I dawał radę te lekcje w jakiś sposób finansować, zabezpieczyć personel tych księży, czy kogo tam trzeba. Przypominam, że wtedy to był wyż demograficzny, czyli dzieci było, myślę, chyba ze 3 razy tyle niż teraz. A dawał Kościół radę, nie? Kiedy konkordat wprowadzano, to wprowadzono lekcje religii, ale bez wynagradzania księży, tak? Przynajmniej ługali wtedy biskupi katolicy, że nie będzie pensji dla księży, tylko żeby tam wróciła, żeby miejsce szkoła udostępniła, a księża tam i katecheci będą już przez Kościół albo w ramach wolontariatu, albo Kościół będzie im płacił. Zaraz oczywiście zrobili zamach na kasę, zaraz zaczęli kraść. To jest tam, zdaje się, około 1 miliarda, czy jakieś ogromne pieniądze. Budżet tych wszystkich lekcji religii w Kościele katolickim, którzy oni kradną z budżetu państwa. No i dzisiaj płacz, że jednej godzinki nie zrobią. I osioł mówi, że to się tak nie da. Be! Tyle mojego komentarza.
W takim razie my teraz przechodzimy, przeniesiemy się trochę za granicę i połączymy się z naszą korespondentką ze Stanów Zjednoczonych. Jest już z nami na łączach Martyna Kulec, korespondentka telewizji Idź Pod Prąd z Nowego Jorku. Witamy cię serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Witaj. Mam pytanie odnośnie teraz takiego okresu przedwyborczego, który jest w Stanach Zjednoczonych. Nikki Haley odniosła zwycięstwo nad Donaldem Trumpem w dystrykcie Columbia. Czy jakoś to wpływa na te nastroje przedwyborcze? Czy to jest jakby trochę taki początek, powiedzmy, czy to wpłynie jakoś na sytuację właśnie w tym wyścigu między Donaldem Trumpem a Nikki Haley?
Niestety myślę, że to był początkiem końca. Właśnie dzisiaj rano przeczytałam wiadomości, że Trump wygrał większość stanów, jedynie Vermont jeszcze poparł Nikki Haley. Dzisiaj rano najprawdopodobniej da umówienie, że już wychodzi właśnie, już nie będzie kandydować właśnie, że przegrała. Zbyt wielkie poparcie poszło na Trumpa, więc nastroje przedwyborcze są takie, że ludzie są zmęczeni. Największość z młodego pokolenia mówią, że nie będą startować na głosowaniach, nie planują iść i głosować na następnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo są zmęczeni tą ciągłą polityką, tą ciągłą grą, co jest pomiędzy partią demokratów a republikanów. Są zmęczeni tym, że to jest tylko powtórzenie tego, co było w 2020 roku i że nawet tyle, co Trumpa obciąża w sądzie, ile procesów go jeszcze czeka, jeszcze 91 kar, za które musi zapłacić, to na to wygląda, że i tak będzie startować jako kandydat dla republikańskiej partii i najwyższy sąd nic z tym nie zrobił, tylko jeszcze pozwolił mu dalej kandydować. Nikki Haley jedynie pokazała, że wsparcie dla Trumpa nie jest uniwersalne, nie wszystkie stany go popierają i co najważniejsze, mi się wydaje, że też nie wszyscy Republikanie go będą wspierać, bo jak już Vermont i District of Columbia, czyli stolica Ameryki i jedyny federalny terytorium w samym kraju popierają Nikki Haley, nie chcą już widzieć Trumpa w ofisie, to już jest znak, że Republikanie też nie będą głosować na Trumpa, nawet jak to będzie ich jedyna opcja.
A właśnie wspominałaś o tym wyroku Sądu Najwyższego. Czy uważasz, że ten właśnie wyrok Sądu Najwyższego pozwalający kandydatować Trumpowi przyczynił się do tego zwycięstwa w prawyborach teraz w Stanach Zjednoczonych Trumpa?
Tak, to na pewno pokazało, że jednak Trump będzie miał szansę, że chociaż tak jak Partia Demokratów myślała, że go zaprzestali w jego wyścigu, w jego kandydowaniu, to i tak do tego mu wspomogło i pokazało, że sąd za nim stoi, że go wspiera, że mu da takie źródło pomocy i wsparcia w tym. I dlatego wiedział od samego początku, że będzie startował. On nigdy nie udawał, że jest szansa, że nie będzie mógł startować. I ta właśnie arogancja trochę mu pomogła w tym wszystkim. On od początku nie przychodził na debaty, w ogóle nawet nie chciał rozmawiać z innymi kandydatami, bo wiedział na koniec dnia, że on będzie startował, on będzie znowu republikańskim kandydatem. I tak jest. I to było przewidywalne. Ma zbyt wielkie wsparcie pomiędzy większość republikanów. Większość stanów, więc no niestety miałam nadzieję, że Nikki Haley będzie mogła wygrać więcej głosów, więcej delegatów ze stanów, ale widać, że Trump i tak ma za dużo wsparcia, za dużo ludzi, którzy widzą w nim marzenie z 4 lata sprzed i co więcej, mi się wydaje, że też ma teraz większe poparcie od żydowskiej diaspory. Z moją mamą pracujemy często właśnie z żydowską diasporą. Mieliśmy szansę urządzić wywiady i porozmawiać z nimi, co oni myślą właśnie o tych nadchodzących wyborach. Powiedzieli, że mają w 100% gwarantowane, że Trump wygra przeciwko Nikki Haley, a co więcej, że go będą wspierać jako cała żydowska diaspora w Ameryce w następnych wyborach. A wiedząc, że Trump będzie wspierał Izrael w wojnie przeciwko Palestynie, że będzie im finansowo wspierać, a co więcej, że przytrzyma ten kryzys migrantów, co teraz istnieje w Nowym Jorku, w innych stanach, gdzie ludzi z Wenezueli przychodzi multum, tysiącami i Ameryka nie nadąża właśnie z tą falą imigrantów. Więc jak chodzi o żydowską diasporę, co tutaj jest bardzo dużo ich i będą na pewno głosować, większość będzie startować na Trumpa.
A jak jesteśmy właśnie już przy Trumpie, to Donald Trump, takie słowa padły z jego ust, że to Joe Biden jest winien atakowi Rosji na Ukrainę i również jest winien atakowi Hamasu na Izrael. Jakie są właśnie komentarze, reakcje Amerykanów na te słowa Donalda Trumpa?
No, Amerykanie się zgadzają, mi się wydaje, w 100% z wojną przeciwko Rosji, że chcą wspierać Ukrainę. Widzą, że teraz jest taka zmiana w rządzie i wielkie rozdwojenie pomiędzy partiami, bo jest teraz 60 milionów dolarów, co jest tak w powietrzu, można powiedzieć. I jeszcze nie wiadomo, czy będzie to wysłane na przykład do Ukrainy, do Izraela jako wsparcie finansowe. Jest teraz takie bardzo... No takie nieznajoma atmosfera w rządzie, nie wiadomo co będzie z tymi pieniędzmi, zbyt wielkie rozdwojenie, są ci, którzy popierają finansowe wsparcie Ameryki, są ci, którzy chcą jak najbardziej odciągnąć, więc mi się wydaje, że jak chodzi o Ukrainę, to jak najbardziej ludzie będą wspierać Trumpa w tym, że dalej powinniśmy pomagać i wspierać, a po drugie, jak chodzi o Izrael, to dużo ludzi nie będzie się zgadzać. Właśnie ludzie tutaj popierają Palestynę, w ogóle nie chcą słyszeć słowo Izraela, tu się ostatnio bardzo niedobrze dzieje właśnie... na uniwersytetach, w szkołach żydowskie dzieci odnoszą bullying i... Mi się wydaje, że po prostu tutaj zbyt wielkie wsparcie jest dla Palestyny, żeby jak najwięcej finansów poszło tam dla tych dzieci, które tam umierają, dla medyczną pomoc, dla jedzenia, na humanitarną pomoc. Nikt nie będzie tutaj chciał zbyt bardzo usłyszeć, że Izrael dostanie większość naszego finansowego wsparcia.
Jeszcze może bym taki poruszyła trochę wątek Polski, ponieważ już niecały tydzień i będzie wizyta tutaj polskich przedstawicieli Donalda Tuska i prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych. Czy ty jako Polka mieszkająca w Stanach Zjednoczonych oczekujesz czegoś po tej wizycie? Spodziewasz się jakichś rozwiązań, postanowień?
Trudno mi powiedzieć, że nie. Niestety, jak tutaj przyjeżdżają reprezentanty polskiego rządu, Tusk czy prezydent Duda, to jest bardziej zabezpieczenie interesów polskiej, a nie amerykańskiej Polonii. Na przykład przy ostatnim zjeździe na Pradzie Płaskiego, to prezydent Duda potrafił tylko powiedzieć, że dziękuję amerykańskiej Polonii za to, że wspieramy nasze rodziny w Polsce finansowo, że jesteśmy dumą Polski, że reprezentujemy Polskę poza granicami. Ale nie jest nigdy mowa o tym, jak może Polska nam pomóc jako Polakom tutaj, jak dużo z nas cierpi przez problemy z imigracją, z statusem nielegalnym, więc to jest na ostatnim miejscu, a Duda tylko przyjeżdża, jak potrzebuje nasze głosy, albo jak potrzebuje ustanowić Amerykę jako sojusznik. To teraz to nie jest w ogóle dziwne, że przyjeżdża 25. rocznicę potwierdzenia a Polski jako częścią NATO. To jest tylko, mi się wydaje, jak na pokaz, żeby potwierdzić, że Ameryka będzie dalej sojusznikiem dla Polski, będzie wspierać ją w walce przeciwko Rosji, będzie wspierać finansowo dla obrony dla Ukrainy, że nas nie zostawi w tych chwilach, gdy jest niepewność w terytoriach pomiędzy Ukrainą a Rosją. Więc ja się nie spodziewam i niestety nie myślę, że większość Polaków tutaj się spodziewa jakiejkolwiek pomocy dla Polonii, jakikolwiek pomysł dla Polonii tak naprawdę. To jest tylko interes Polski, a nie interes Polaków poza Polski. I to jest smutne powiedzieć, bo chcielibyśmy chociaż raz wiedzieć, że tutaj przyjeżdża ktoś z Polski i myśli o nas, że myśli o naszych problemach, o tym, co musimy cierpieć dzień na dzień, ale niestety tak nie jest. I ja mogę tylko się spodziewać, że i dziękować Bogu, że Ameryka będzie na pewno pokazała siłę i moc jako sojusznik, ale nie to, że nasz prezydent ani Tusk nie przyjeżdżają z jakąś chęcią dla amerykańskiej Polonii, że chcą nam pomóc albo wesprzeć w czymkolwiek.
Tak, no warto powiedzieć widzom, którzy nie śledzą może spraw Polonii w Stanach Zjednoczonych, co jest największym problemem dla no jeszcze wielkiej części Polonii w USA, mianowicie nielegalny pobyt. Jeszcze z lat 80. niektórzy, a potem także w latach 90. sporo naszych rodaków wyjechało do Stanów Zjednoczonych w sposób no, nie do końca legalny. To znaczy używali legalnego wjazdu turystycznego, ale nie no, pobytu na stałe. I no, to jeszcze myślę dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy Polonusów ma ten problem i czują się bardzo poważnie dyskryminowani, bo przybysze z Latynosi czy z innych jakichś rejonów kulturowych bardzo szybko uzyskują legalizację pobytu, a niestety Polacy, ale nie tylko, tak samo jest z Czechami, z innymi tu z tych demoludów obywatelami, no czekają latami, często odmowne dostają decyzje i są w takim dziwnym statusie, pracują, płacą podatki, mają rodziny, mają niekiedy domy, firmy i tak dalej, a nie mają statusu legalnej pracy czy obywatelstwa Stanów Zjednoczonych. Także to jest problem i tu szczególnie liczę na premiera Tuska, że tę sprawę, oczywiście nie w przemówieniach, ale w rozmowach kuluarowych powinien zasygnalizować, że to jest ogromny problem Polonii.
Dziękujemy Ci, Martyna, bardzo za komentarz, za przybliżenie nam tego, co teraz się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję.
Dziękuję. Do widzenia.
Do Trzymaj widzenia. Się. Pozdrawiamy.
Była z nami Martyna Kulec, korespondentka telewizji Idź Pod Prąd z Nowego Jorku. A ja jeszcze chciałam się odnieść do komentarzy od naszych widzów. Tutaj Kasia Mrok komentuje, jak to zazwyczaj nazwisko pasuje do człowieka.
Nie, no oczywiście nie jest tak zawsze, może nawet nie jest tak często. Dzisiaj jakoś tak nam spasowało. No wiem, że to może nie wszystkim się podobać, no ale te skojarzenia tych buraków, osłów i innych to aż trudno nie połączyć, bo zresztą wiecie, no nazwiska no skądś tam się brały, nie? Zwykle z jakichś tam cech. Chyba, że to były później tam nadawane takie nazwiska już w tych urzędach, tak nie wiadomo skąd, ale zwykle stare nazwiska, no to brały się z jakichś tam cech danego człowieka, czy to od nazwy jakiejś wioski, czy od pracy, Kowal na przykład, nie? Nazwisko, no to pewnie tam przodkowie się kowalstwem trudnili, nie? Wiesz na przykład twoje nazwisko od czego pochodzi?
Nie.
No widzisz, ja to od chojaka, no. Bardzo przyjemny las sosnowy i tak dalej.
Ja nie wiem, skąd
no, ja bym też tak nie wiedział, no. Tutaj rodziców może wiedzą.
Kiedyś próbowałyśmy z siostrami się domyślać jakichś różnych rzeczy, ale w sumie nie sprawdziłyśmy nigdy. A Anna Bracka. Myślę, że Lewica bardzo pragnie zbudować się na aborcji. Boi się, że referendum rozwiąże spór i będzie to przypisane trzeciej drodze. Jedna z posłanek Lewicy zapytana o to, że prezydent i tak tego nie podpisze, odpowiedziała, że te półtora roku to jeszcze możemy poczekać.
No tak, no ale to po co, jak wiadomo, że prezydent nie podpisze, to po co dzisiaj zaburzać koalicję, kiedy sprawa jeszcze odsunięcia bandy katolicko-pisowskiej od władzy jeszcze nie została przecież rozstrzygnięta. Jeszcze w wielu urzędach, mówiliśmy przykład tego Kritu i Świrskiego, pokazuje, że oni jeszcze rządzą, jeszcze mogą rządlić, jeszcze mogą karać, jeszcze mogą krzywdzić niewinnych ludzi. Stąd wyjeżdżanie dzisiaj z tym tematem, moim zdaniem, jest co najmniej nierozsądne.
Bogusław Lach, też w sumie w podobnym tutaj nastroju, to skandal w kraju, strajki, a oni się kłócą w Sejmie i zajmują aborcją.
Tak, jak już chcą utrącić ten cały Trybunał Przyłębskiej, czy jak się to tam nazywa, no to to jest kierunek właściwy. Niech się tym zajmą, a nie rozpętują wojnę ideologiczną. Myślę, że rzeczywiście tu główna motywacja to jest zaplusowanie przy tych najbliższych wyborach regionalnych. Chociaż myślę, że to akurat wiele lewicy nie da.
Ja dziękuję bardzo Wam za Wasze komentarze. Jeszcze dzisiaj zapraszamy na godzinę 15:00 wieczorek przy mikrofonie podcast Polityka jest kobietą. I także również na godzinę 18:00 będzie dogrywka Którędy do nieba o awarii Facebooka, także na czasie.
A nie wiem, czy pamiętacie, że kiedyś ten Zuckerberg, właściciel Facebooka, ogłosił, że zrobi kościół Facebooka. Niewielu to pamięta, a my pamiętamy, kiedyś nawet okładka numeru miesięcznika Idź Pod Prąd była właśnie poświęcona temu pomysłowi zlikwidowania życia chrześcijańskiego, a żeby to przejął Facebook. Taki mieli plan.
Ja jeszcze przypominam tutaj z ogłoszeń, że możecie przekazać 1,5% swojego podatku na Fundację Twój Ruch. Szczegóły znajdziecie na grafice, która tutaj zaraz zostanie wyświetlona. A także przypominam o tym, że z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet w sklepie Idź Pod Prąd jest rabat 10% na wybrane produkty, szczególnie na książki, gadżety i odzież. Także zachęcamy do zajrzenia do naszego sklepu, a także 9 marca o godzinie 11:00 odbędzie się koncert Voxu, a także wystąpienie Teatru Magicznego Impro. Także zachęcamy Jastków. Tutaj więcej o tym wydarzeniu możecie poczytać na Facebooku i również jeszcze...
Jastków, czyli blisko Lublina. Tak.
Tak.
Powiem tym, którzy jakby ktoś chciał tu gdzieś przyjechać, to zapraszamy.
A jeszcze z takich wydarzeń to zapraszamy 16 marca na konferencję o edukacji domowej homeschooling od przedszkola do liceum. Zgłoszenia możecie przesyłać na adres kontakt@idzpodprad.pl. Także zachęcamy do zgłaszania się, a ja dziękuję, że wy byliście z nami dzisiaj. Dziękuję za udział. Był ze mną pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Dziękuję bardzo.
Dziękuję tobie. No i państwo Kłosowiczowie w Sejmie.
Tak.
Gosi nie było widać, ale była.
I również nasza korespondentka ze Stanów Zjednoczonych. Dziękujemy.
Jest. A to jeszcze nie koniec naszej wizyty w Sejmie. Jutro powiemy wam więcej, co się tam będzie działo.
Ale taki suspens na sam koniec. Także dziękujemy i do zobaczenia.